Witam w nowym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek dla wykładowcy, w którym doceniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie i wykładowców Wrocławia. Ja nazywam się Krystyna Szpunt, a ze mną jest Teresa Sawicka, polska aktorka teatralna i filmowa, doktor habilitowany nauk o sztukach pięknych oraz pedagog Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dziękuję bardzo za przybycie i za to, że zdecydowała się pani podzielić z nami kawałkiem swojej niesamowitej historii. Chciałabym zacząć od tego, co skłoniło panią do wykładania na uczelni. Z tego, co wiem, jest pani wspaniałą aktorką, ma pani na koncie niemałą liczbę występów teatralnych, filmowych i urzeczała pani również głosu na przykład do Dziwnego Świata Kota Filemona, więc jakby, co finalnie spowodowało, że zdecydowała się pani nauczać młode pokolenia?
To jest taka historia sprzed 40 bodajże lat, ponieważ ja byłam aktorką Teatru Narodowego i przyjechałam tu do Wrocławia. Zostałam zaproszona na gościnne występy do sztuki pod tytułem Anna Livia. I tak się złożyło, że po premierze Anny Livii zjawił się we Wrocławiu Helmut Kaiser, znakomity reżyser, dramaturg i tak dalej, i obsadził mnie w następnej rzeczy, a później już następne i tak zostałam, a byłam wtedy aktorką Teatru Narodowego, nawet pamiętam, że na jednym ze spektakli był Adam Hanuszkiewicz, który był wtedy dyrektorem i dziwił się, dlaczego jeszcze już minął rok urlopu bezpłatnego, dlaczego jeszcze nie wróciłaś. Spodobał mi się Wrocław i wtedy otwierano wydział aktorski tutaj we Wrocławiu, to była wtedy Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, którą ja kończyłam, bo jestem krakowianką. Tak się złożyło, że pan dyrektor Juchniewicz, on był kanclerzem, odpowiednik dzisiejszego kanclerza. Wtedy się nazywało dyrektor administracyjny. Kiedy otwierał tu wydział, namawiał mnie gorąco, żebym zaczęła uczyć. Ja powiedziałam, czego ja mogę uczyć, jak ja jeszcze sama nic nie umiem, prawda? I odmówiłam. I później znowu był telefon z Krakowa i znowu odmówiłam. I tak się złożyło, mówię o początkach, że jeden z wykładowców, który wykładał przedmiot pod tytułem proza, czyli interpretacja prozy na pierwszym roku, niestety odszedł na zawsze od nas i pan Przegrodzki, który był wtedy dziekanem, genialny aktor nasz wspaniały, pan Igor Przegrodzki, jakby zwabił mnie podstępem, ponieważ powiedział tak, słuchaj Teresa, jest styczeń, połowa roku akademickiego. Ja nie mam wykładowcy i to tylko na pół roku cię proszę. Błagam cię o takie zastępstwo. Zgodziłam się i tak już minęło 40 lat, jak wykładam.
Jaki element bycia wykładowcą najbardziej pani sobie ceni?
Powiedziałabym, że tak na jeden jedyny to bym się nie zdecydowała, ale może zrobię taką gradację, dobrze? Przede wszystkim ja naprawdę kocham młodzież. To, że mogę, też traktuję to, co ja robię, jako rodzaj pewnej misji. Traktuję tych młodych ludzi niemalże jak własne dzieci, kiedyś jak synów, córki, teraz jak wnuki, prawda? Ale co jest najważniejsze, że oni dzielą się ze mną swoją energią, swoimi światami, czy też swoim światem, bo ja muszę być na bieżąco z nimi. Muszę wiedzieć, jakiej muzyki słuchają, jakie filmy ich, jak oni to ładnie mówią, kręcą, czy chodzą do filharmonii, jak u nich z plastyką, ze wszystkimi innymi zainteresowaniami. Z kolei ja się dzielę swoimi doświadczeniami z nimi i też im sugeruję, co powinni zobaczyć, co powinni przeczytać. Również, i to jest mój punkt bardzo istotny w pracy ze studentami, staram się ich zderzać, a szczególnie w tej chwili to jest ważne, z literaturą i teatralną i nie tylko, no bo jak mam zajęcia z prozy, teraz wróciłam po 40 latach do zajęć z prozy, bo już jestem na pół etatu, z najwyższych lotów literaturą. Bo to jest niesłychanie ważne. Dobra literatura fenomenalnie rozwija wyobraźnię, bo teraz młodzież ma troszeczkę tę wyobraźnię obrazkową, prawda? Bach, bach, trzyletnie dziecko, jak słyszałam, terapię robiono dziecku, bo się za mocno wgryzło w ekranik i jak dano temu dziecku książeczkę, to ono chciało paluszkiem przesuwać i tak dalej. Ale my mamy tak, to jest strasznie ważne, streszczenia są w internecie, różnych utworów i nie daj Boże, jak ja złapię któregoś ze studentów, że nie przeczytał na przykład Dostojewskiego, czy nie przeczytał Buchakowa, bo zdarzały się takie wpadki, prawda? Jeden ze studentów, ja mówię, a jak się kończy mistrz Małgorzata, jak robią z nimi? No i na tym się odpowiedzi. No więc powiedziałam, kochani moje, przeczytasz to się spotkamy. A dzisiaj kończymy zajęcia. Czy poezja, wielcy poeci są, jak ktoś powiedział, największymi filozofami, rozbudza w nas właśnie to coś, co pozwala nam zobaczyć świat inaczej niż tylko jego zewnętrzną formę, prawda?
Co jest dla pani najciekawszym aspektem aktorstwa, gry w teatrze, tak personalnie?
To znaczy tak, znowu jest to rzecz bardzo złożona, bo po pierwsze, my pracujemy właściwie swoim ciałem, umysłem, wrażliwością. I teraz tak, na ile możemy stworzyć kreację, nie bazując na własnej prawdzie, bo ja często mówię studentom moim tak, kochany, ten tekst, który dostałeś, zanalizowaliśmy, nauczyłeś się go na pamięć i on już nie jest autora, tylko twój. Ty przez to wszystko przechodzisz. Często im daję taki przykład, mamy 8 Hamletów. Tekst jest ten sam, tylko że jeden Hamlet przyciągnie moją uwagę, bo ma coś więcej do powiedzenia o człowieku i o świecie. W sobie ma większy bagaż, z którego czerpie właśnie wyobraźni, etc., a inny po prostu nic mi ciekawego nie powie. Porównuję to często do pianisty. Iluż genialnych pianistów z fenomenalną techniką, a ilu gra genialnie. No i to jest ta taka piękna tajemnica. To jest to coś więcej, co trzeba w sobie wypracować.
I jaki element swojej kariery najmilej pani wspomina?
Niesamowite jest w tym naszym zawodzie to, ja też to studentom moim mówię, że karierę zrobisz albo nie, to oprócz wielkiego talentu, ciężkiej pracy, jeszcze łód szczęścia do tego jest potrzebny. Natomiast kiedy będziesz szczęśliwy, jak będziesz kochał to, co robisz? Twoje życie będzie polegało na wykonywaniu pracy, która jest miłością twoją, prawda? Na pewno jest ten czas w Teatrze Narodowym dla mnie bardzo ważny, istotny. Spotkałam tam mnóstwo genialnych aktorów. No ja tam zrobiłam nagłe zastępstwo w Hamlecie. Właściwie w jeden wieczór królowej aktorki zapomniałam w połowie tekstu. Zeszłam ze sceny, mistrz mnie zgłasem się, co mi tam, jestem jeszcze na studiach. Powiedział tak, nieważny, tekst, charakter był, angażuję panią. No więc to... Potem tam u niego grałam, naprawdę świetnie mi przez 4 lata tam szło. I dostałam propozycję zagrania Anny Livii tutaj gościnnie we Wrocławiu. O, to będzie dobra odpowiedź na pytanie. Zagrałam Annę Livię też na festiwalu Jamesa Joyce'a w Dublinie. I to było tak, Boże, ja mogę to tak godzinami opowiadać, to było tak, że postanowiłam ten ostatni monolog, pewnie w Chinach właśnie wstają i czeszą te swoje warkocze, powiedzieć po angielsku. To jest finał Anny Livii, całego spektaklu. I to była obłędnie piękna, niesamowita droga. Przepiękna. Kiedyś przy okazji opowiem, albo prywatnie opowiem, bo to dłuższa opowieść jest. Natomiast jak już zostałam sama na scenie z tym monologiem, jak jako przeczytałam po angielsku, to już byłam wzruszona, bo jednak melodia języka, rytm i to bez porównania, chociaż tłumaczenie Słomczyńskiego genialne, ale tam to było zupełnie nowe, cudowne, niezwykłe doświadczenie. Jak zostałam z tą festiwalową publiczność sam na sam i przeszłam na język angielski, to potem taka cisza zapadła, a długa cisza. A potem, no to wiadomo, zagrałam tam Modrzejewską w Dublinie. Potem to grałam w Nowym Jorku już tylko jako monodram 2,5 godziny sama na scenie po angielsku. I proszę sobie wyobrazić, że to był jakiś... Przychodzili ludzie, którzy pamiętali mnie z tego monologu na ten spektakl.
Niesamowite. Czy pamięta pani może jakiegoś wykładowcę albo wykładowczynię, który był dla pani szczególnym wzorem do naśladowania, szczególną inspiracją?
Uwielbiałam Bogdana Husakowskiego, już świętej pamięci, mojego profesora w Krakowie. A żeby było zabawnie, to uczyłam jego syna, Jasia, który teraz jest reżyserem. Kochałam go za to, bo miał absolutnie cudowne poczucie humoru i fantastycznie podejście do studenta. Pamiętam, jak robił z nami dyplom. Witkacego robiliśmy i ja tam grałam księżniczkę Terramon, jakąś tam coś tam. I powiedziałam ze sceny w trakcie próby, mówię tak, ale panie profesorze, ale ja tutaj cały czas stoję tyłem. Na co on mówi, nie przejmuj się, Teresa, publiczność nic nie straci. czarująco złośliwy, ale był niezwykle inteligentny i no cóż, posłużę się piękną anegdotą na temat Tremy, dobrze?
Oczywiście.
George Bernard Shaw, party, spotyka go młoda aktorka, młodziutka i mówi tak, wie pan co? Ja to zupełnie nie rozumiem, co to jest trema. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Ja sobie wchodzę na scenę, gram i w ogóle nie wiem, co to jest. I on na to jej odpowiedział tak, nie przejmuj się, dziecko. Trema przychodzi zawsze wraz z talentem.
To dobra informacja.
Dobra informacja. Każdy ma. Przed wejściem na scenę ma rodzaj tremy. A każdy teraz, tak jak mówię tym moim dzieciakom, ty sami musicie sobie wypracować sposób. Trema bywa destrukcyjna i konstruktywna. Jeżeli jest destrukcyjna, to dźwięk się robi wyższy, czuje się, że się kłamie, to zamiast myśleć o tym, co mam do przekazania, to się myśli o tym, Jezus Maria, ile mi jeszcze do końca zostało w związku z tym. Wszystko się sypia jak klocki Lego po prostu.
Ja mam jeszcze takie pytanie personalne. Czy myśli pani, że... Bo to właśnie w kontekście tego przeżywania i wczuwania się w rolę. Ja się zastanawiam, na ile można być człowiekiem szczęśliwym i bezproblemowym życiowo i dalej być dobrym aktorem w rolach dramatycznych. Bo ja mam takie poczucie, że to w kontekście empatii, że im więcej ja przeżyłam, im więcej mi się jakby zadziało, tym na wyższe poziomy ja wchodzę w zrozumienia innych ludzi i takiego życiowego rozeznania. Na ile można się wczuć, a na ile trzeba mieć praktykę w takich uczuciach? Ciężko mi to pytanie jakoś sformułować. Wie pani, o co mi chodzi?
Ja doskonale wiem, co pani ma na myśli. Ja odpowiem na to pytanie tak. To zależy. Bo są aktorzy, takie osobowości, bo to jest kwestia czegoś takiego, co się nazywa charyzmą, prawda? Że ktoś wchodzi na scenę, jak to się mówi, wchodzi jakiś piękny model, ma piękny głos, ciało i wszystko, co... I tak mu po pięciu minutach wyrastają te czarne zęby i garb mu wyrasta i przestaje nas interesować. A wchodzi ktoś, kto jest właściwie fizycznie tak sobie nieciekawy i nagle nas zaczarowuje. Więc ja myślę, że na to składa się tak strasznie wiele czynników. Czy ktoś jest genialnym aktorem, czy nie? Oczywiście są tacy, którzy swoje życie temu poświęcają i ja ich naprawdę podziwiam. A nawet niektórych metod nie akceptuję, bo jak ja się dowiaduję, że któryś tam aktor schudł nagle 37 kilo, żeby zagrać kogoś tam, ja to odrzucam, bo jednak jest to rodzaj sztuki. Wychodzimy z tego, że mamy swoje życie, że to, co powiedziałam już dzisiaj, że wtedy potrzebna byłaby co wieczór nowa Desdemona, bo Otello by za każdym razem aktorkę udusił. Prawda? Poza tym są też aktorzy, którzy mają szczególną łatwość bycia w jakichś określonych okolicznościach, jak Stanisławski mówił, który, jak wiemy, niczego nie wymyślił, tylko skodyfikował, okolicznościach założonych. Natomiast wybitni, no to co mają? No co ma Anthony Hopkins? On ma spektrum autyzmu. I jak na przykład oglądam go w konfrontacji z innymi aktorami, z którymi on gra, to właściwie on pochłania całą uwagę moją. I nie wiem, na czym to polega. Właśnie na magnetyzmie i na tym czymś, co jest w nim tajemnicą, czymś, czy ciężko jest złapać, rozgryźć, rozczytać. Nie ma tutaj, że jest tak i koniec. Bogu dzięki.
Bardzo dobrze. Jakie jest pani obecnie największe wyzwanie? Na przykład w karierze wykładowcy albo życiowo?
Jakie jest moje największe wyzwanie? To może pojadę tak z bardzo wysoka. Chciałabym uwierzyć w Boga. To jest moje największe wyzwanie. Chciałabym, ponieważ ja się bardzo interesuję wszystkim, co ma związek z najnowszymi odkryciami w astrofizyce, fizyce. Strasznie mnie to ciekawi. I takie moje wyzwanie, mówię to górnolotne, powiedzmy, no to jest takie, żeby się jak najwięcej, zanim zejdę z tego świata, dowiedzieć o istocie naszego istnienia, prawda? Inne wyzwanie, również piękne. Moim marzeniem od wielu lat było otworzyć salon poezji na wzór Ani Dymnej w Krakowie. I proszę sobie wyobrazić, że nareszcie to realizuję. Ania Dymna będzie mamą chrzestną, będzie czytała cały spektakl pierwszy. Spełniam swoje marzenie. Do współpracy wzięłam moją byłą studentkę, fenomenalną Jolę Zaleską, która prowadzi zajęcia z wierszem na naszej uczelni. ponieważ uważam, że w tym jazgocie, chaosie, który nas otacza, bo jednak tak jest, nie za bardzo czasem wiemy, co złapać z tej rzeczywistości, co jest istotne, co jest ważne, prawda? Ludzie potrzebują wyciszenia i troszeczkę podniesienia się na wyższy duchowy poziom. I bardzo bym chciała, nieważne, czy przyjdzie 5, 50 czy 500 osób. Ważne, że damy ludziom troszkę czegoś, co im
pobudzi ich do życia.
Troszkę do życia, tak. Troszkę więcej uświadomi, że może niekoniecznie tylko szmal i metki do drogich ciuchów są ważne, tylko to, co w nas pięknego jest i w drugim człowieku. No, wiem, że to brzmi dosyć tak, może nawet i trochę pretensjonalnie, ale ja w to wierzę. Mi trudno, nie wstydzę się tego.
W tym odcinku Kubka dla Wykładowcy rozmawialiśmy o tym, czym jest sztuka aktorstwa. Moim gościem była Teresa Sawicka, doktor habilitowany nauk o sztukach pięknych oraz pedagog Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I zapraszam do teatru, do naszego szkolnego też zapraszam. Świetne dyplomy tam są na AST na Braniborskiej. I egzaminy otwarte już od pierwszego roku, można przyjść i oglądać. Serdecznie wszystkich zapraszamy.